Witam Państwa, Marek Gaszyński.
Marek Nowakowski. No i może gościa przedstawię naszego, Tadeusz Wysocki. Tadeusz Wysocki, żeby tu powiedzieć parę słów, bo tak jakby nie wiemy o nim.
Nazwisko bardzo popularne.
Mam przyjaciela Cześka Wysockiego, ale nie o to chodzi. Po pierwsze jest tu pewien szok, bo Tadeusz Wysocki jest swoistym archiwariuszem Warszawy. Nie tylko Warszawy, w ogóle dawnej historii. Tej takiej polskiej historii. Mm-hmm. Nawet sięga tu, zresztą o tym powie, aż do Mandżurii, aż do Harbinu. A jest sam komputerowcem, że tak powiem, człowiekiem nowoczesnym, bo nawet prowadzi firmę od lat oprogramowania, tak się mówi, dobrze mówi?
Dom handlowego oprogramowania,
o,
tak.
Komputerowego.
Dystrybutor programu komputerowego.
I wzięło, kiedyś ja właśnie się będę pytał jego, dlaczego tak go wzięło. Wzięło go nagle, że zaczął tropić przeszłość, a nie jest człowiekiem starym.
W komputerze jest, tropić przeszłość?
Nie tylko w komputerze, tylko wokół siebie. Mhm. Właśnie zajęty tymi programowaniami, tymi laptopami, tymi historiami, tymi klawiszami, tym wszystkim, tą wysoką, jak mówią, high technology, czy jakoś, tak? Ale nagle starocie jakieś go ogarnęły. Między innymi Warszawa.
Ale nie tak jak ty, że pan Tadeusz chodzi po Warszawie, ogląda te stare miejsca.
On zbiera raczej
miejsca,
ślady materialne,
raczej materialne
dokumenty, jakieś fotografie, jakieś zapisy, jakieś pamiątki, przedmiociki. Jak to się zaczęło, panie Tadeuszu?
Drodzy panowie, po pierwsze to chciałbym zacząć od tego, że radio dla ciebie, może dzisiaj będzie radio z wyobraźnią, może byśmy tak to nazwali.
Proszę bardzo, jasne.
Ponieważ spróbujemy pokazać w radio coś niesamowitego, mianowicie spróbujemy pokazać coś, co jest pokazywane w internecie. A przypadek zrządził, jak to w życiu zresztą przypadki, że kilka lat temu zauważyłem jedną ogromnie ważną rzecz według mnie, mianowicie nasze pomniki, jakie są, każdy widzi. Ale według mnie również jest tysiące bardzo drobnych pamiątek. Gdzieś tam, może w przenośni, powiedzmy, leżących w szufladach. Gdzieś będących na ulicy ślady jakieś.
Właśnie,
takie,
jakiś które, kamień z napisem, coś takiego.
Które te pamiątki trzeba zbierać. One zresztą są przemijające. Jeśli tego ktoś nie zrobi, to one bardzo szybko przeminą.
A jak wpadłeś na ten pomysł, żeby wykorzystać komputer?
Przypadek rządził, że właśnie mam firmę dom handlowy oprogramowania. W związku z tym mam dużo miejsca w internecie, to jest w sensie miejsca w internecie. Mam również ludzi, którzy tworzą strony internetowe, w związku z tym moglibyście panowie zadać pytanie, czy materialnie jakieś to nie jest duże obciążenie, to można zrobić w ramach jakiejś firmy, można coś zrobić dla innych. W związku z tym myśl taka padła, dlaczego te pamiątki nie zbierać w internecie, nie utworzyć taką galerię. Powiem tylko na początku, że były różne przyczyny, oczywiście są osobiste. Natomiast po powstaniu tej galerii przez pierwsze miesiące zaczną...
Jak nazwałeś tę galerię?
No ona się nazywa Galeria Pamiątek, czyli Galeria Narodowa Agapa. Mhm. Ciekawostką jest, że w ciągu pierwszych miesięcy po powstaniu tej galerii
kiedy
nikt inny jak Amerykanie zaczęli
kiedy
mnie...
Kiedy się zaczęła ta galeria?
5 lat temu.
Dopiero
5 lat temu, dlatego że według mnie ja się nie wzorowałem na niczym. Nawet Amerykanie polskiego pochodzenia, którzy zaczęli mnie bardzo atakować w pierwszych miesiącach, pytali się, skąd w Polsce taki pomysł? Skąd
dlaczego nagle atakowali?
Dlatego, że wtedy, 5 lat temu, może być może nie były te wyszukiwarki mniej popularne w Polsce internetowe, a bardziej popularne w Ameryce. I one natychmiast tym setkom tysięcy Amerykanów wyszukały galerię, która zbiera polskie pamiątki. Aha. I natychmiast to serce im zadrżało.
Panie Tadeusz, ale pan zbiera to w internecie, czy również fizycznie te pamiątki leżą u pana na stole, na biurku, w domu, w przedpokoju?
Panie Marku, otóż informuję, że internet jest być może pewnym pomysłem diabła, ale może być również pomysłem serca. To znaczy można w internecie umieścić każde słowo niedobre, ale można dobre. I nagle również wpadłem na to, że można przesyłać do tego internetu skany tych pamiątek.
No tak.
Czyli, uwaga, bardzo ważna rzecz. Nic nie oddając, nie zabierając, przepraszam, sobie, można dać komuś coś innego. Te pamiątki zostają w domu. Nikt tych pamiątek nie musi przesyłać. Skany są coraz bardziej popularniejsze, prawda? Aparaty cyfrowe.
Stron można pokazać.
Dokładnie.
Ten obiekt.
Opisać to tak. Można. Można opowiedzieć
kolorze,
o tych pamiątkach.
Tak, czarno-białe.
Dokładnie. Jasne. I przesłać
historię jego.
Panie Tadeuszu,
pasjonat.
Panie Tadeuszu, a właściwie powiem już tatku, bo jesteśmy przecież na ty. A i jaki był odzew? Jak to się zaczęło rozwijać? Co przysyłali ludzie?
Ludzie na początku, może inaczej, tak krótka historia. skąd taka galeria, pewne idee tej galerii. Otóż rozmawiamy z przyjaciółmi, prawda, między nami spotykamy się przy winie, siedzieliśmy przez wiele lat, rozmawialiśmy. Te pomysły musiały się zebrać razem. Koleżanka, która opowiadała mi o mamie, bardzo, która przed wojną, kochana mama, pisała pamiętniki. Wspaniałe, cudowne pamiętniki. Mama zmarła. Te pamiętniki zostały po mamie. Co z tymi pamiętnikami zrobić? Przecież nikt ich nie wyda.
No tak, ale można wnuczce przekazać dalej.
No tak, ale wnuczce. One zostaną, jeśli ta wnuczka jest zainteresowana. I one zostaną.
Na śmietnik wreszcie wyrzucić i taki będzie koniec pamiętnika.
Inny fakt. Jestem u przyjaciela. Przyjaciel ma, mówi, wiesz, ja mam taką cudowną zbiór wizytówek, na przykład po babci z Krakowa, czy znaczków po babci z Krakowa.
No, znaczki to już są pieniądze, no, bo to potrafi być drogie.
Ale wizytówki. Mam oryginalną sygnaturę Tadeusza Kościuszki, na przykład. Jakieś wspaniałe rzeczy. Tak. Ja mówię, a co ty chcesz tym zrobić? A on mówi, no leżą. Ale będziesz to sprzedał? Nie. To nie jest absolutnie na sprzedaż. Są pamiątki rodzinne, dla mnie ogromnie cenne, które ja w życiu tego nikomu nie oddam. Natomiast moje pytanie było takie, Tadeusz, a może byś to po prostu
pokazał ludziom.
Dokładnie. Przecież
a jakiś warszawski taki nurt.
Zaczęły się dokładnie. Również zaczęły się pamiątki warszawskie. Ja w 81 roku zamieszkałem w domu we Włochach. To jest stary przedwojenny dom, 34 rok, zbudowany nasza ciocia była sekretarką Gebertnera Wolfa, prawda? Słynny, wspaniały wydawca, który wydawał ogromną ilość książek różnego typu popularnych. Ciekawą rzeczą było, że w 34 roku Gebertner i Wolf wykupił dla swoich pracowników działki tamże we Włochach.
Dbali pracodawcy.
Tak, dbali pracodawcy. I ciocia z wujkiem, ciocia się nazywała Eugenia Maternicka, a wujek nazywał się Wicenty Skorka. Zbudowali ten dom. Obok zbudowane było również przez pracowników Gebertnera i Wolfa. Jak będę miał czas w naszej audycji, to jeszcze opowiem o również sąsiadach i pamiątkach od tych sąsiadów właśnie. I ja po prostu również w tym samym czasie odkryłem wiele cudownych pamiątek.
A już nie żyli.
Nie, już nie żyli ciocia i wujostwo.
Czyli znalazłeś się w takim domu, gdzie była kopalnia pamiątek.
W tym gnieździe rodzinnym.
Dokładnie. Gniazdo rodzinne jego żony. Była ścisłe.
Znalazłem wspaniałe książki Gebertnera i Wolfa. Niezwykłe. Może jeszcze, jeżeli będzie miał czas, krótko opowiem. Przyniosłem tutaj nawet, i nie mogę tego pokazać, ale możemy spróbować opowiedzieć dla wyobraźni czytelnika.
To są cymelia, to są Listy Polskie, taka gazeta, która wychodziła na początku XX wieku, do wojny światowej właściwie pierwszej. W Mandżurii, w Harbinie, panowie.
Tam mieliśmy audycję.
O baronie Ungerii mówiliśmy. Tak. Przez kraj ludzi, bogów i zwierząt.
Ja te listy z Dalekiego Wschodu, Listy Polskie z Mandżurii, 1917-1920 rok, zapomniałem powiedzieć, wujek Wincenty Skorka budował kolej transsyberyjską. Mhm. Zafascynował się tą kulturą, zafascynował się religią buddyjską. I odkrycie tych pisemek po tych kilkudziesięciu latach było w internecie i dla wielu pracowników naukowych sensacją.
Jak to Państwu pachnie.
Muszę słuchaczom powiedzieć, jaki zapach.
To język jest staromodny.
Kilkudziesięciu lat i te poszczępione brzegi, kolor żółty, prawie żółty, że nie, już proch po brzegach, ale bezcenna to jest pamiątka.
To jest ogromnie
bezcenna. Kto wie, mało ludzi, nawet zbieracze, historycy, że był taki tygodnik, który nazywał się Listy Polskie z Dalekiego Wschodu, a drugi tygodnik Echo też z Dalekiego Wschodu i w trzech językach jest, i angielski nawet.
I inny język.
Ale jest tu chiński też, hieroglify są. To cymelia są i takie czasopiśmienie.
Ile osób wyrzuciło takie rzeczy, gdzieś się spaliło na śmietniku.
I to był zaczyn zbudowania takiej galerii.
Inspiracja z domu, z tego domu, który miał historię.
I natychmiast pracownicy naukowi zaczęli kontaktować, pisali do mnie maile z błagalną prośbą o kserokopię. Zrobiłem dobry gest, zrobiłem kserokopię i kilku osobom w Polsce, a pracownikom posłałem.
Panie Tadeuszu, ja rozumiem, że to wszystko hobby, a pana zawód?
Ja jestem organizatorem. Skończyłem Szkołę Główną Planowania i Statystyki. Potem skończyłem organizację. Ja mam firmę komputerową, dom handlowy oprogramowania. Ja prowadzę firmę francuską.
Że w latach 80. chyba pan założył taki klub Maxim w Warszawie.
Dobrze pan trafił. To była długa historia. Rzeczywiście 71 rok. Proszę państwa, ci, którzy się interesują muzyką. Jak szybciutko opowiem, bo może być to fascynacja, ogromna, ciekawa opowieść. Otóż w Warszawie jeden z naszych przyjaciół, Marek Bogatek, który w tej chwili w Australii jest, odkrył nagle knajpę Maxim. Ona była pusta. To jest ulica Kniewskiego, w tej chwili Złota pod kinem Palladium. Był to lokal.
Kiedyś był lokal w Warszawie, nazywał się Kaskada.
Tak. Tak, tak. Ja przypominam,
że... wojenne czasy tak. Warszawy był lokal nocny Kaskada. Niewiele było lokali, jeden z tych niewielu. Paradis, Kaskada, Kameralna.
Taki już elegancki, prawda?
Polonia i jeszcze Oaza na Pradze. To była ta elita, nocne lokale warszawskie nieliczne. I tam Maxim powstał.
Przypominam, że Adria jeszcze była nieodtworzona.
Strasznie później wybudowali i stworzyli sztuczną Adrię, ale to już lata później.
A trzeba to było tam jakieś gruzy z tego miejsca wynieść, oczyścić, odrestaurować?
Nie, to było miejsce niezłe, no bo było przed tym w użytku nocnego lokalu Kaskady.
Pewnie Niemcy też tam korzystali z tego.
Tak, tak. Tylko jeden problem, mianowicie nie było wentylacji. W związku z tym ona została zamknięta tuż po wojnie ze względów wentylacyjnych. W końcu to jest pomieszczenie, było pod kinem Palladium. I tam się przez 3 lata grupa ludzi za darmo, czyli wolontariusze. Ta nasza komuna była dziwna, dlatego że była szara, prawda? No. Była szara, była właściwie taka nudna, nic się nie działo, była bida ogromna. I w tej bidzie bardzo fajna grupa ludzi, związana nie tylko z muzyką, też z muzyką, ale architekci. Za darmo robili projekty.
To by się stworzyli taką grupę samorzutną.
Tak, Ibis Wróblewski był takim guru, guru dziennikarskim naszym. Pisał na ten temat. I przez 3 lata postanowiliśmy, a gastronomia się jakoś dziwnie zgodziła. Szef gastronomii.
To ciekawe, bo to monopolista na ogół był i trzymał to wszystko.
Liczyli na zyski, na jakąś
może
wielką popularność tego lokalu.
Albo
otworzyć i przejąć.
Ja zwracam państwu uwagę, że w 0,5 roku po otwarciu Maxima, kiedy w końcu ten Maxim zrobili wielu ludzi za darmo, dziennikarzy pracowało, architektów, ja byłem tam szefem tego wszystkiego i w ciągu 0,5 roku tego Maxima nam gastronomia zabrała.
No, ja dobrze zrozumiałem.
Ale ja muszę państwu...
Lokal się rozwinął.
Z tym, że Federacja Jazzowa też została wyrzucona szkoda, dlatego że od początku była współpraca z Federacją, Polską Federacją Jazzową. Dlatego, że nie było miejsca w ogóle wtedy, gdzie mógłby być jazz pokazywany. Ambicją takiego lokalu była różna muzyka. Miała być jazz, ale miała być muzyka i pop, miała być muzyka bardzo różnego typu. W końcu jednak, żeby nie przedłużać tego wątku, państwo mogą sobie wyobrazić, jaki straszny moment był, kiedy zaprosił mnie dyrektor gastronomii po 0,5 roku działalności i powiedział, aha, zmienił się, partia zmieniła dyrektora gastronomii. Nagle przyszedł nowy, który kompletnie nie rozumiał, o co chodzi, a okazało się, że wcześniej był szefem bazy transportowej i on przyszedł prowadzić gastronomię. I on mnie zaprosił i powiedział, młody kolego, ja miałem 24 lata wtedy, on mi powiedział, młody kolego, co wy tu wyprawiacie? Jaki klub?
Bo jaki
jazz w ogóle? Co to za artyści jacy tutaj występują? Dla nas prawdziwa knajpa to mają być wódka
I panienki.
Tak. I wyrzucił nas na zbity, przepraszam serdecznie, określenie łeb i skończyła się historia.
Ale Tadeuszu, w tym miejscu to jest taki geniusz Loci. Coś tam jeszcze jest teraz, tam hybrydy. Na Złotej. Hybrydy właśnie. Czyli jakaś taka działalność rozrywkowo-lokalowa, jakaś
jest
taka jest.
Teraz ja się cieszyłem, dlatego że hybrydy, które wcześniej były na Bogotowskiej, nie miały miejsca, szukały tego miejsca. I nawet dobrze się stał jakiś symbol. W końcu mój syn też skończył w tej chwili Uniwersytet Warszawski. Chodzi do tych hybryd, pozostali synowie chodzą też do tych hybryd, że w tym samym miejscu, gdzie ja zbudowaliśmy i zostaliśmy wyrzuceni na zbityle przez gastronomię polską i przez partię, bo to nie pasowało, że w tym
jest miejsce kulturalno, proszę w koło.
Jest muzyka,
jest
są
muzyka,
hybrydy,
tak,
słynne, wspaniałe hybrydy.
Mi się tak skojarzyło z tym, co mówi Tadeusz, z tymi właśnie miejscami w Warszawie, jak niektóre są bezceremonialnie w ogóle likwidowane, bez żadnego sentymentu do przeszłości. Ja mam taki obsesyjny wątek ostatnio. Ta sprawa mnie denerwuje, a tu Tadeusz poruszył sprawy materialne. Jakiś budynek, jakieś miejsce, jakiś lokal. Jest taka ulica, na którą teraz nie mogę patrzeć. Wściekam się. Piękne zostały domy. Niewielki kwartał tych domów. Niewielka to jest uliczka. Myślę o próżnej ulicy, która jest koło dawnego Cedergrenu, pasty tego wysokiego budynku, gdzie jest ten znak, gdzie jest na szczycie znak kotwicy Polski walczącej. Tam jest próżna w lewo. Była to cudem zachowana architektura, stare takie dostojne kamienice, i ta próżnia żyła po wojnie, no bo były mury. I to słynęło z tego, ta próżnia wtedy, w tych czasach powojennych i później w socjalizmie już takim rozwijającym się, że jak nie było detali, hydrauliki,
śrubka, jakaś narzędzia,
śrubki, rzeczy podstawowych do życia codziennego koniecznych, to tam były małe warsztaciki i sklepiki, szło się na próżno i szło się na bagno, bo obok była uliczka Bagno sąsiednia i się kupowało.
Było gwarancja, że
i
jest.
Nastąpiła ta wspaniała zmiana, upadł PRL, zaczynamy nowe życie, demokracja, te wielkie fanfary, wielkie hasła, zachwyt, dużo słów, retoryki i próżna umiera. Dlaczego? Jakaś fundacja występuje, szalenie wpływowa, zachodnia, która ma tą próżno rewitalizować, powiedzmy tak głupio.
Czytałem też o tym.
Czyli ma przywrócić dawny jakiś rodzaj, nawet bardzo cenny, wspomnienia o dawnej sąsiadującej z tą ulicą dzielnicy żydowskiej, bo od próżnej, tak, od placu Grzybowskiego, tak, zaczął się już obszar ten tragicznie po tym skończony jako getto, cmentarz Żydów warszawskich. Więc to pomysł był otworzyć jakieś miejsca, jakieś knajpy w stylu dawnym, żeby ludzie znali swoich współmieszkańców,
ale
sąsiadów.
Ale ten pomysł jeszcze jest.
To jest inne. No jak to, ale to trwa już 10 lat. Mury, okna zabite deskami.
Sklepików nie ma właściwie,
sklepików nie ma i tylko raz w roku lub dwa na festiwal kultury żydowskiej. To jest parodia, to jest ponury żart historii. A domy te mury niszczeją, rozwalają się i straszy taką trupią martwicą ulica Wspólna. Prawda,
no to,
Tadeusz, zgodzisz się ze mną?
Ponarzekaliśmy trochę, ale czy to...
Wróćmy do galerii.
Wróćmy, tak.
Warszawiana to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że istnieje bardzo wiele pamiątek, które giną gdzieś tam, które są niszczone w tej chwili i które mogą być przesyłane do Galerii Gapa. Szybciutko mi się przypomina w tej chwili na przykład taka książka zgłoszona przez państwa Adamowiczów z Włoch pod Warszawą, którzy znaleźli ją w czasie Powstania Warszawskiego.
Ciekawe.
Szli, kiedy ulice płonęły, kiedy Warszawa nikła w oczach i niesłychaną taką pamiątką w tej na mojej galerii jest umieszczona nawet taki obraz, który widzieli patrząc na dom, w którym została ściana i fortepian tylko na fragmencie podłogi. Tak. I oni znaleźli na dole, na ulicy książkę.
A jaka to książka?
Książkę, ja mam gdzieś tutaj.
Tytuł.
Książkę to wzięli, mamy dużo tu tych eksponatów i tą książkę zabrali do domu. Trzymali przez wiele, wiele lat jako wielką pamiątkę i zrobili skany
nadpalona.
Tej książki. Tak, nadpalona i przesłali ją do Galerii Gapa.
A jakie jeszcze, bo tu masz wiele kolekcji.
Ogromną ilość pamiątek przesłali bardzo serdecznie ludzie. Ja chciałbym tutaj wspomnieć o profesorze Macieju Bernhardzie. To jest wspaniały starszy pan, cudowny, który wiele pamiątek przesłał do galerii o Warszawie, do Galerii Narodowa.pl. Między innymi pokazuje wspaniałe swoje z Powstania Warszawskiego wspomnienia. Cudowne wspomnienia. Walczył w tym spotkaniu, przeżył to spotkanie.
Powstanie
Warszawskie. Napisał, pamięta dokładnie, napisał wspaniały pamiętnik.
Ale niewydany.
Niewydany, no któż to?
No właśnie.
To bardzo ciężko jest.
Tak.
I umieścił ten pamiętnik w Galerii Gapa. Okazuje się, że bardzo wielu ludzi w tej chwili z całego świata, łącznie z Australią, komunikuje.
Jak właśnie skorzystają z tej galerii? Jakieś masz sygnały? Jak liczny jest rodzaj korzystania z tego internetu, z tych pamiątek?
Analiza moja, bo mam taką możliwość, połowa w tej chwili jest z Polski, ludzi korzysta, a połowa ze świata. Ludzie w tej chwili z polskiego pochodzenia z zachwytem wiele tych pamiątek przyjmują. Inną pamiątkę, którą pan profesor przesłał na przykład, jest bardzo takie ciekawostki. Na przykład dedykacja dla Witolda Małcużyńskiego.
Ciekawe.
Książce, która nigdy nie dotarła. Nigdy nie dotarła. Ta dedykacja jest wielkiemu Polakowi, wielkiemu artyście, czcigodnemu Witoldowi Małcużyńskiemu, w hołdzie, w uznaniu. I to był w 59 roku, przesyłała go pani Jadwiga Rzewnicka, ale niestety ta dedykacja, ta książka nigdy do Witolda Małcużyńskiego nie dotarła. Pan profesor Maciej Bernhardt lub również przesłał cudowne listy harcerskiej poczty powstańczej. Przypominam, wspaniałe pamiątki, które zostały ostatnio za ciężkie pieniądze.
To znaczy, ci ludzie do pana to fizycznie przesyłają, pan to skanuje i im odsyła?
Nie. No, to nie dałbym rady jednak. Przy tej ilości w tej chwili eksponatów i ludzi, którzy kontaktują moją galerię, dałbym rady.
To jak to się wygląda? Tak?
To się dzieje tak. Jeżeli to jest młode pokolenie w domu, to młode pokolenie w tej chwili już dokładnie zwracam się do młodego pokolenia o zbieranie tych pamiątek, o ratowanie ich przed zniszczeniem, przed odejściem w niebyt.
Ale jak to się
to
dzieje?
Oni mają skanery.
Oni skanują i przesyłają.
Mają również aparaty cyfrowe, czyli dokładnie,
tak, jasne.
Ale muszę szczerze powiedzieć, że wielu ludzi starszego pokolenia również w tej chwili korzysta z internetu, tak jak profesor Maciej Bernhardt, i sam skanuje i sam przesyła do galerii. To wymaga troszeczkę pracy.
A druga droga, że przysyła się panu, czy ktoś przynosi,
pożycza. Były takie wypadki, że ktoś pożycza i przynosi, i wtedy ja w tym biurze moim to skanuję i umieszczam to w galerii GAPA. Tutaj rzecz polega na tym, żeby ten troszeczkę... Ja zapomniałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Otóż od początku audycji nie podaliśmy adres internetowy tej galerii. To jest www.narodowa.pl. To jest bardzo proste. www.narodowa.pl. Tam jest 5 galerii. Uprzedzam od razu. Proszę się nie dziwić. GAPA, Galeria Pamiątek, jest najstarszą galerią, czyli zbierającą. Inne galerie są równie ciekawe, ale ostatnio przeze mnie utworzone. To jest takie przeciągnięcie, czyli rozciągnięcie pomysłu na to. Jest galeria druga GAART, czyli przesuwająca osobistą twórczość. To ja mógłbym się zwrócić do Marka Nowakowskiego. Pomysł mój jest taki. Ludzie mnóstwo rzeczy piszą. Piszą w domach. Wiersze osobiste.
Ale i dużo grafomanizm jest. No, dużo, nie trzeba rozplenitej grafomanii zbyt szeroko.
Nie zachęcajmy za bardzo do pisania.
Ale Galeria GAART ma pomysł na zbieranie takich rzeczy. Jeżeli ktoś coś pięknego pisze, jeżeli chciałby się podzielić z innymi.
Nie ma tego miejsca.
Ja nie wiem, jak to już to...
A niech inni oceniają. Zrób też jakąś formę oceny, żeby przysyłali teksty i byli jacyś krytycy, którzy oceniają, żeby to nie był taki niekontrolowany żywioł, który płynie i nie jest wartościowany. Spróbuj coś takiego.
Dobrze,
to jest pomysł, jak masz do tej pory parę, entuzjazm, chęć.
Bo dotychczas, żeby przejrzeć na przykład rocznik jakiegoś przedwojennego czasopisma, to trzeba iść do Biblioteki Narodowej, tam usiąść, wypożyczyć i na miejscu, a to można mieć w domu. Dzięki panu
można
też.
Być w domu, ale...
Ten rocznik jakiegoś starego przekroju, czy czegoś innego.
Właśnie idę pomysłem Marka, który rzucił. Tadeuszu drogi, ja uważam, że te listy z Harbinu, te pisma tej Polonii, tej pradawnej Polonii z początku XX wieku, z czasu do lat 20, bo tak Polonia polska w Harbinie była do jakiegoś 22 roku, już pod Sowietami była. Notabene chcę powiedzieć słuchaczom, że w Harbinie chodził do gimnazjum, bo tam było polskie gimnazjum. W latach wojny światowej chyba. Nasz wielki pisarz Teodor Parwiński. On był z tej polskiej emigracji, ojciec jego inżynier, kończył politechnikę gdzieś w Niemczech, w Charlottenburgu, zapór pruski, potem te różne inwestycje pewnie związane z koleją transsyberyjską i fachowcy jechali tam na wschód, w ten bezkres Imperium Rosyjskiego. I stąd Polonia, stąd twój wujek, czy dziadek twojej żony, pan Wincenty Skorka, stąd pewnie i ojciec Parnickiego. I zrobić coś takiego, żeby te listy jakoś w tym internecie, to pismo, listy z Harbinu udostępnić.
Strona po stronie, żeby, ktoś mógł to przejrzeć.
Żeby jakiś odzew w ten sposób spowodować. Tak jak Marek mówi, tą nowoczesną, właśnie obecną techniką.
Bo wielu ludzi chciałoby sięgnąć do tego, nie mają możliwości.
To znaczy,
słuchaj, coś takiego.
Ja rozumiem, że po to jest ta galeria.
Trafiliście idealnie, dlatego że między innymi, to ja z góry muszę uprzedzić, że zaczęła się korespondencja poprzez tą galerię, poprzez ten Harbin, poprzez to miejsce, gdzie ta pamiątka jest. Nagle ludzie zaczęli się korespondować, których rodzina, członkowie rodziny pochodzi z Harbinu.
Stamtąd.
Ale muszę państwu powiedzieć i panom powiedzieć, że na przykład to się łączy również z galerią GAART, tą następną, czyli tą, nie wiem jak to nazwać, osobistą twórczością, prywatną, do szuflady, na pewno. Ale proszę sobie wyobrazić, że ostatnio z Kanady do tej galerii, kilka dni temu umieściłem, dostałem śliczny list, sprawie porucznika Tomaszewskiego. To był dziadek prawdopodobnie tej młodej pani z Kanady, która wiersz przepiękny napisała. Wiersz osobisty o Janie Tomaszewskim, Harbińczyku, który właśnie walczył, Virtuti Militari, walczył pod Monte Cassino. Proszę sobie wyobrazić, jak łączył się.
Zainspirowałeś, bo teraz sobie przypomniałem, że przed laty, wieloma laty, pani, która już pewnie nie żyje, bo była w podeszłym wieku, siostra powstańca, jej brat był powstańcem warszawskim, nawet dowódcą plutonu, podchorąży, sierżant, coś takiego, który opisał, on nie wrócił już do Polski, po flagu gdzieś w świat się udał, na antypody chyba do Australii, a ona w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych mieszkała. Brat już umarł i ona mnie przysłała, to tobie może Tadeusz przekaże. Mhm. Jego opowiadanie napisał takie na gorąco po powstaniu, no rok po powstaniu, czyli na gorąco, relacje swoje z walk gdzieś chyba, jeśli się nie mylę, rejon Śródmieścia, a przed tym Starego Miasta, zdaje się, bardzo ciekawa, taka osobista proza, bo to w formie pierwszej osobie, taki rodzaj wspomnień, ale dynamiczny, to ci przekażę i będziesz miał też taki do tej oficyny twórczości. Jak
były po wojnie wydawane przez różne polskie wydawnictwa takie pamiętniki inżynierów, były. Pamiętniki żołnierzy, czy pamiętniki, nie wiem.
Ale pamiętniki powstańców były traktowane dość nieprzyjaźnie.
I tam właśnie tacy normalni, zwykli ludzie opisywali swoje wrażenia wojny po wojnie.
To ciekawe,
i to jest świetny materiał historyczny.
Ja rozmawiałem z taką panią, wspaniałą panią, która była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Młoda matura okupacyjna na kompletach i brała udział w tym piekle walk na Starym Mieście. Potem przechodziła kanałami do Śródmieścia i na gorąco jeszcze w Śródmieściu, które wtedy jeszcze była taką enklawą jakby wolności w Warszawie. Jeszcze Niemcy nie zaczęli atakować Śródmieścia. Tam był taki jakby normalny rytm życia. Gazety wychodziły, te różne pisemka bez zakłóceń. Poczta harcerska funkcjonowała. I ta pani na gorąco napisała wspomnienia, po prostu z walk na Starówce. Dzień po dniu, bez żadnych literackich ambicji, kreowania, konstruowania. Fascynująca książka. Też. Maleńka, 50 stron.
Czy mógłbym wspomnieć jeszcze o bardzo ciekawym Warszawianie?
Ależ koniecznie.
Proszę bardzo. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, przez tą galerię nie tylko ludzie przysyłały z Warszawy uratowane jakieś fragmenty dawne jeszcze pamiątek warszawskich, ale przesłał informację z Finlandii. Pan Jorma Ekholm, tutaj wydrukowałem sobie, żeby Państwu opowiedzieć. Otóż proszę sobie wyobrazić, że on zobaczył również tą galerię w internecie. Jego ciotka, może inaczej, kto wie, że w I wojnie światowej na Zamku Warszawskim w Warszawie był szpital z Finlandii, który pomagał Polakom.
Nie wiem, czy
szpital,
się.
Proszę bardzo, przesłał swoje zdjęcia rodzinne.
Ciekawe.
Wspaniałe.
Bardzo.
Jego ciotka, wspaniała Finka, która była pielęgniarką w tym szpitalu. Niezwykłe stare zdjęcia z Zamku Warszawskiego. To taki przykład, który przekazuje. Proszę Państwa, jest bardzo trudno to pokazać oczywiście, więc próbujemy wyobraźnią dla Państwa tutaj działać, ale to są niezwykłe rzeczy, które ze świata są przesyłane.
Bo w ogóle Finlandia tak w jakiś sposób są związki z Polską. Po pierwsze, ten, który uratował w Finlandii od bolszewików, marszałek Mannerheim, był przed pierwszą wojną pułkownikiem, a potem generałem carskiej armii. Mannerheim. I on tu w Warszawie stacjonował, ponieważ był z arystokracji, baron finlandzki, szwedzki właściwie z pochodzenia, ale czuł się Finem. To był tu przyjmowany, a po pierwszej wojnie światowej budował zręby Finlandii przecież. On walczył z bolszewikami, którzy tam chcieli anektować Finlandię.
To wojna na północy, tak.
Ta pierwsza jeszcze. Chcieli połączyć Finlandię ze Związkiem Radzieckim. Tak. Po tym wyczytałem niedawno, że jakiś Fin o takim temperamencie awanturniczym był w oddziałach jakichś polskich, takich formacjach ochotniczych w 20 roku. Potem był w słynnej brygadzie kawalerii, która działała na tyłach bolszewików w 20 roku, Bułaka Bałachowicza. To była taka polska sojusznicza formacja z Białorusinów, Kozaków, wrogów czerwonych złożona i niezwykle odważna, brawurowa. I Fin, i gdzieś w jakimś piśmie czytałem relacje o nim, bo on potem to relacjonował w formie książkowej, swoje przeżycia w latach 20. na frontach walk z czerwonymi. Tu, na terenie Europy Wschodniej.
Ja chciałem się wrócić na sekundę do tych lat 1939-45, że to jest taka luka w naszej historii, prawda, w tej historii pisanej, że nie ma żadnych dokumentów, żadnych rozkazów zachowanych, żadnych decyzji rządu, bo nie było rządu, prawda? Właściwie z opowieści znajomych czy rodziców, z filmów wiemy, jak to wyglądało w Warszawie, ale te wszystkie pisma oficjalne jakieś, to się w ogóle nie zachowało, bo to Niemcy spalili, albo Wychodząc się spaliło. Pisma przecież w ratuszu, no, w dzielnicowych urzędach. No w ogóle to 6 lat luki w piśmiennictwie tym rządowym, że tak powiem.
Ja tu wracam do tej książki, bo pokazał mnie dokument Tadeusz Wysocki o tej książce znalezionej na ulicy płonącej, zniszczonej Warszawy, nadpalonej książki. Jest to tom pod tytułem Pamiętnik Wacławy ze wspomnień młodej panny, część druga, Eliza Orzeszkowa, pisma, wydanie zbiorowe ze wstępem Aurelego Drogoszewskiego, tom 16, nakład Gebetnera i Wolfa, 23 rok.
No tak.
Bardzo dziękuję. Ja chciałbym również powiedzieć szybciutko, jak się skończyła na razie jak się skończyła działalność po kilku latach Galerii Gapa. Nie dość, że tą Galerię Gapa zauważyli, Narodowa Gapa, zauważyli Amerykanie i wciągnęli mnie do największego forum genealogicznego. Przypadek sądzi, że znam angielskiego. Forum genealogicznego amerykańskiego. To jest www.genealogica.
Na czym to polega?
Ja pomagam tym Amerykanom w rozczytywaniu, w znajdywaniu rodzinnych miejsc w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, po 100 latach.
Miejsc
w Polsce. Po 100 latach ci Amerykanie nagle w tej chwili, to opowiedział mi Stan Polak taki, Houston, Texas, biznesmen, który przyjechał 2-3 lata temu, błagał mnie o znalezienie rodziny, znalazłem
to. Znalazłeś?
Ale warto to powiedzieć słuchaczom o Amerykanach. Chciałbym Amerykanów wątek Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Otóż a propos Amerykanów, to proszę sobie wyobrazić, że on powiedział, że to ostatnie pokolenie, jak duma narodowa wzrosła Polska bardzo. Mhm. Dlaczego? Papież i Solidarność.
Dwie
wielkie, tak, Wałęsa i papież. Dwie wielkie postacie,
pomniki,
które pchnęły tą dumę ogromną.
Tak.
I nagle nie dość, że ci Amerykanie chcą odkrywać rodzinne korzenie, gdzie ci dziadowie wyjechali z tych miejscowości różnych, na południu, Górale, północ, Mazowsze.
A ten z Teksasu jakie korzenie, bo tu mówisz o konkretnym
zaraz opowiem.
Przypadku.
I proszę sobie wyobrazić, i on mi właśnie opowiedział o historii swojej rodziny i ta ostatni, po prostu moda się stała nagle na genealogię w Ameryce. Drugi wątek, który chciałbym szybciutko wspomnieć, to skończyło się tym, że jestem członkiem w tej chwili również Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. To jest młode polskie towarzystwo, ponieważ genealogia, czyli odkrywanie tych rodzinnych korzeni, wartości, tych wspaniała, ta nadwrażliwość ludzka, żeby wiedzieć i znać przeszłość swoich przodków. To jest najważniejsze.
O tym w internecie jest dużo.
To jest dużo,
bo ja sądziłem losy mojej rodziny i dużo
to się
jest.
Nazywa Polskie Towarzystwa Genealogiczne.
Swoją rodziną.
Banuje.
www.genalodzy.pl. To zapraszam serdecznie, dlatego że tam jest bardzo wielu wspaniałych ludzi, przyjaciół, którzy szukają tych rodzinnych korzeni. Ale ja chciałem wrócić jeszcze, dlatego że genealogia... jeszcze chciałem powiedzieć, że tamże na przykład jeden z przyjaciół młodych genealogów, Jacek Okulus, znalazł takie cudowne powiedzenie Melchiora Wańkowicza o konieczności szukania tych przodków. Otóż on, że nie wiem, czy dokładnie pamiętam, wyraził się w czasach przedwojennych, cudowną rzecz powiedział. Powiedział tak, cytuję, nie podam ręki nikomu, kto nie zna, jak prababka z domu.
Bardzo dobre.
To jest kapitalne. Problem polega na tym, że ja w tej chwili dokładnie pamiętam, jak moja prababka.
To musisz chyba też dojść.
Chyba myszkowska.
Musisz zacząć od siebie.
Ale ci genealodzy, ci ludzie...
Porządki zacznij od siebie.
Teraz wróćmy do Amerykanów. Mianowicie, to są niesamowite historie na 100 takich audycji. To są baśnie Tysiąca Jednej Nocy. To można opowiadać mnóstwo tutaj o tej historii odkrywania ich. Oni po przyjeździe do Ameryki pozmieniali nazwy miejscowości, pozmieniali nazwiska. Oni chcą w tej chwili dotrzeć do tych miejsc. Jest bardzo wiele opowieści, przypowieści na wesoło.
Im starsi, tym bardziej chcą dotrzeć,
to też jest,
prawda?
Skłonność tak, wiekiem, tak.
Zobaczyć do tej chałupki, drewnianej, w jakimś małym miasteczku, gdzie mój tata mieszkał.
Ale w ogóle wszyscy mieszkają mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są stopem wielkim etnicznym, no ze wszystkich stron świata, można powiedzieć. I stąd tam jest w którymś pokoleniu potrzeba szukania korzeni. Jak już się ustabilizowali, wrośli w grunt amerykański, czują się Amerykanami, chcą wiedzieć, skąd są. To jest bardzo zdrowy i słuszny.
Back where we belong.
Tak jest, ale ciekawostką jest również rzecz, chciałem sobie szczerze powiedzieć, że bardzo wielu Amerykanów według tych przyjaciół, ja w tej chwili mam bardzo wielu przyjaciół z Ameryki, którym
odkryłem internetowe kontakty.
Tak jest, korzenie rodzinne. I bardzo wiele Amerykanów nie jest zainteresowana genealogią, ale podobnie jest i w Polsce. Pytanie jest takie, czy ktoś czuje tą nadwrażliwość, czy czuje, jak ważna jest przeszłość rodzinna, czy wartości. Tak. Ja chciałbym jeszcze wyraźnie
zrozumieć.
Komuna nam chciała to zabrać. Ja przypominam jeszcze raz, że polityką komuny
pogrążyć nas w niepamięci.
Dokładnie,
zabierała. Rodzina nie jest najważniejsza.
Zabierała
że najważniejsze jest kolektyw.
Nie jest ważna w ogóle, tak. Tylko jest to, co teraz się dzieje, co jest tworzone w społeczeństwie socjalistycznym.
Człowiek sowietykus miał mieszkać w bloku Nowa Huta.
Tak,
ja to nazywam typ Nowa Huta. Tych tysiące, setki tysięcy bloków.
Żadnej pamięci, nie wiadomo skąd jest, żyje na bieżąco.
Zabrać pamięć, zabrać tradycje rodzinne, zabrać jakiekolwiek informacje o przodkach, budować człowieka sowieckiego.
Trzeba powiedzieć, że dobrą rolę spełniasz.
I dzieci niewychowane w rodzinie. Szkoła, organizacja wychowuje dzieci, prawda?
Jedna myśl, jedna idea.
Pionierzy.
Tadeuszu, wrócę do pamięci jeszcze, a dużo jest takich, masz takich konkurentów internetowych, którzy w tej dziedzinie działają.
Nie ma takich. Nie ma takich galerii, ponieważ... Właśnie Amerykanie zadali mi wiele razy pytań, jak to się stało, że właśnie Polacy wpadli na taki pomysł. Ja uważam, proszę zwrócić uwagę, jeżeli panowie...
Ale ja mówię o konkurentach tutaj w Warszawie.
Nie ma. To trzeba rzeczywiście cierpliwie zbierać te pamiątki. Te skany cierpliwie zbierać. Wymaga to troszeczkę pracy. Na szczęście ja nie ukrywam, że mam ludzi, którzy mogą to robić. Ale równocześnie coraz więcej ludzi czuje tą potrzebę szukania tej...
Można powiedzieć, że Tadeusz jest swoistym przyczółkiem do zbiorów, które ma ogromne i ciągle zbiera Karta, to wydawnictwo Karta, a także Muzeum Powstania Warszawskiego, bo tam mnóstwo ludzi przyniosło bezcenne rzeczy dotyczące powstania, historii Warszawy. Więc takim jest przyczółkiem swoistym. Tadeusz, zgodzisz się z tą rolą swoją?
Tak, i ja muszę wyraźnie powiedzieć, ta Galeria Narodowa Europy jest pewnym krzykiem rozpaczy o ratowanie tych pamiątek, bo to nie są żadne żarty, są bardzo poważne rzeczy. Mianowicie po tych kilkudziesięciu latach komuny ja zauważyłem jedną rzecz, to chciałbym na antenie powiedzieć wyraźnie, że w większości ludzie się po okresie Solidarności, kiedy ludzie się otworzyli do siebie, teraz się ludzie zamknęli. Jakby wahadło, to zasada psychologiczna wahadła. Tu się otworzyli, teraz się zamknęli. Ja chciałbym, żeby takie galerie, nie tylko takie galerie i inne, pozwoliły tym ludziom się otworzyć. Proszę zwrócić uwagę, że w większości, czy jupis zamknięci w tych swoich pięknych domach, mieszkaniach i tak dalej. Ludzie w tej chwili zabiegani za pracą, za spłatami kredytów i w większości nie mają czasu na odkrywanie tych rodzinnych korzeni, na powrót, na zbieranie tych wartości rodzinnych. Na to przyjdzie czas, ale czy nie będzie za późno? Czy nie będzie za późno?
Dramatyczne. Tak.
Dlatego ja uważam, że jest czas też na to, żeby zwrócić, powiedzieć ludzie, rzeczywiście trzeba wyjść z siebie, trzeba podzielić się z innymi. Trzeba wyjść do innych z pewnymi pamiątkami, z pewnymi wspomnieniami.
U nas jest inna sytuacja niż w innych krajach, bo u nas ta wojna pozbawiła nas...
Przerwała ciągłość. Tak, a po tym komuna
przy tych wszystkich pożarach, przeprowadzkach, ile materiałów z historii rodziny, domu, kraju, narodu zginęło.
Amerykanie o tym piszą wielokrotnie. Dwie wojny światowe, proszę zwrócić uwagę. 45 lat komuny.
Tak.
To wszystko, co niszczyło właśnie tradycję polską. Ja przypominam jeszcze raz, nie będę cytował Piłsudskiego, który również mówił o tym, że jeżeli stracimy tradycję, jeżeli stracimy takie pamiątki, nawet drobne, te rodzinne, przecież narodowe składało się nie tylko z pomników ogromnych, ale z tych rodzinnych pamiątek, to zatracimy tożsamość. Na szczęście Polska przetrwała, przetrwała 123 lata okupacji, przetrwała wojny.
Panie Zezbrusza, nie myślał pan o wydaniu w formie książki?
Nie chciałbym, dlatego że internet jest, powtórzę panie Marku jeszcze raz, internet jest kapitalnym, być może również pomysłem diabła, ale anioła. anioła w tym sensie, że to może być na zawsze umieszczone w internecie dla wszystkich. Po to można sięgnąć.
A jak się ma kataklizm,
jak się ma handrę
i wszystko zostanie zniszczone, ta technologia, to co
nie wtedy? Może być. Melduje jako fachowiec od internetu. Są ogromne serwery na świecie i w Polsce również.
A jak wejdą jacyś straszliwi szkodnicy, straszliwi hakerzy, geniusze i wszystko zniszczą.
One są archiwizowane.
Puszczą wirusy jakieś straszliwe.
Nie wszyscy czytelnicy wiedzą o tym. To są rzeczy archiwizowane. To znaczy one są przenoszone na specjalne nośniki danych i archiwizowane. Można powiedzieć, może górnolotnie.
A są gdzieś ukrywane w jakichś archiwach, żeby nie dotarła jakaś siła.
To
jest takie zabezpieczenie.
To są tajemnice pewnego rodzaju, o tym nie można mówić. Także można powiedzieć, że każda taka pamiątka, drodzy słuchacze, przesłana przez was, nawet najmniejsza rodzinna, która jest w pewnym sensie wartością narodową dla nas wszystkich, ona jest na wieczne czasy zostanie. Stąd wydawanie tego w formie drukowanej według mnie jest o tyle i insze, że technologia poszła do przodu. Ja również chciałbym wspomnieć o również bibliotekach internetowych wirtualnych, tworzonych na świecie i w Polsce. Na przykład Poznańska Biblioteka Wirtualna. Tam się umieszcza stare książki w internecie dla wszystkich. To są pomysły, które warto, żeby Państwo o tym wiedzieli.
Wiesz, Tadeusz, Twoja energia, entuzjazm tak mnie podniosły na duchu w te szare, deszczowe dni. Dałeś mi zastrzyk na te szare dni siły.
Przed świętami nawet jeszcze.
Bo padłem pesymizm pogody tej wrażej ohydnej.
Musimy już kończyć naszą audycję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Bardzo kawałek historii, myślę, że przybliżyliśmy, a przede wszystkim pokazaliśmy naszym słuchaczom, gdzie mogą jej szukać. Powtórzmy adres.
www.narodowa.pl.
Marek Gaszyński.
Marek Nowakowski.
Tadeusz Wysocki.
Dziękuję Państwu za tę audycję. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.